z dziejów apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiada, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. A Józef, nazywany przez apostołów Barnaba, to znaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Oto Słowo Boże. Kilka tygodni temu w parafii niedaleko tej, w której posługuję, w Nowej Hucie, w Krakowie, księża zaprosili młodzież na celebrację w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży. Wysłano zaproszenia imienne do każdego z bierzmowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Około 1500 młodzieży. Imienne zaproszenia dostarczone na adres. Zgadnijcie, ile osób przyszło na tę celebrację? Zero. Nikt. Nikt nie przyszedł. Dlaczego? To jest pytanie, obok którego nie możemy przejść obojętnie. 2 tygodnie temu głosiłem Słowo Boże razem z ojcem Adamem Szustakiem, dominikaninem, na ogólnopolskim spotkaniu wolontariatu misyjnego Salwatorianów w Trzebini. I mówiliśmy tam o Eucharystii. Potem był taki czas panelu dyskusyjnego. My dwaj odpowiadaliśmy na pytania, które zadawała młodzież, około 150 studentów zgromadzonych. Jedna z osób zapytała: proszę księży, dlaczego młodzi nie chodzą do kościoła? Co się dzieje, że ludzie przestają chodzić do kościoła? Nie wiem, czy o tym wiecie, ale w ciągu ostatnich 10 lat 2 miliony Polaków przestało chodzić do kościoła. To nie są badania zrobione przez Gazetę Wyborczą, tylko to są nasze wewnątrzkościelne badania. I ten młody człowiek o to zapytał. Ojciec Adam odpowiedział w taki sposób: proszę się nie zgorszyć. Przez was nie chodzą do kościoła. Przez tych, którzy chodzą do kościoła. Przez nas księży i przez was chodzących do kościoła. Dlaczego? Bo po nas nie widać, że jesteśmy zbawionymi. Po nas nie widać, że to coś daje. Po nas nie widać, że Eucharystia nas zmienia. Jakbyśmy wychodzili z kościoła tak napromieniowani Panem Bogiem, żeby od nas świeciło. Jakbyśmy wychodzili z kościoła tak napełnieni miłością, żeby cię roznosiło, jakbyś komuś nie pomógł. Jakbyś wychodził tak napełniony Panem Bogiem, żebyś służył drugiemu człowiekowi tak jak on, to by wszyscy twoi znajomi przyszli do kościoła. Friedrich Nietzsche powiedział kiedyś, że mógłby uwierzyć w Pana Boga, ale ma dwie przeszkody. Pierwsza polega na tym, że Pan Bóg jest jakiś zbyt poważny. Mógłby uwierzyć w takiego Pana Boga, który umie tańczyć. Tak miał powiedzieć. A druga przeszkoda polega na tym, że niestety nie widzi, żeby chrześcijanie byli zbawionymi, czyli wolnymi. Jak kiedyś zobaczy, to uwierzy. Nasz Bóg potrafi tańczyć. Naprawdę potrafi. Pytanie, kiedy po nas będzie widać, że jesteśmy zbawionymi. czasie zgromadzenia, nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, powiedziano tam, że w świadectwie chrześcijańskim cała nowa ewangelizacja mogłaby się skończyć na dwóch rzeczach. Wystarczą dwie rzeczy do tego, żeby zapełnić kościoły wiernymi. Kontemplacja i ubóstwo. Kontemplacja, czyli zjednoczenie z Panem i ubóstwo chrześcijan. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Dlatego, że te dwa tematy nie są sobie sprzeczne. To nie jest tak, że albo ktoś jest kontemplatykiem, nie jest ubogim, albo jest ubogim, nie jest kontemplatykiem. One muszą się z sobą spotkać, bo jedno wypływa z drugiego. I o tym przeczytałem w Dziejach Apostolskich, gdzie ten fragment opisuje, że w pierwotnej wspólnocie Kościoła wszystko mieli wspólne, nikt nie nazywał swojego moim, tylko to było nasze. Wszyscy sprzedawali domy i pieniądze, które były z tych sprzedaży, puli domów, szły na potrzeby wspólnoty. I oczywiście ja naprawdę nie chcę powiedzieć o tym, że teraz wszyscy macie iść sprzedać swój dom i przynieść proboszczowi. To nie o to chodzi. Proszę być spokojny. Ale chodzi o coś znacznie ważniejszego. A to jest powiedziane o Józefie Barnabie. Tam jest taki fragment, że był Józef Barnaba, pochodził z Cypru, sprzedał swoją chałupę i przyniósł pieniądze. I tyle. No i można powiedzieć, no jasne, zrobił coś absolutnie pięknego. No bo przynieść tyle pieniędzy dla Kościoła, no to z perspektywy wspólnoty Kościoła zrobił rzecz cudowną. Tylko rodzi się jedno pytanie. Dlaczego on to zrobił? Co go do tego pociągnęło? I tu kluczem jest zrozumienie jednej rzeczy, nad którą my, czytając ten tekst, bardzo często przechodzimy. Dlatego, że jest tam powiedziane, że to był Lewita rodem z Cypru. A kto to był Lewita? Jak wiecie, Izrael składał się z 12 pokoleń. Jedno z tych pokoleń to było pokolenie Lewiego. Czym się cechowało pokolenie Lewiego? Tym, że z Lewitów byli kapłani. Było to pokolenie kapłańskie, ci, którzy służyli w świątyni Pana. I Pan Bóg powiedział do nich takie słowa w Księdze Powtórzonego Prawa. Dlatego Lewi nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest Pan. Lewi nie ma działu, Lewi nie ma swojej własności. Lewita, który ma pole, to jest zgorszenie, to jest absurd, bo Lewita nie mógł mieć swojego pola. Nie mógł mieć swojego dziedzictwa, swojej własności, swojej ziemi, bo jego dziedzictwem jest Pan. On jest szczególną własnością Boga. Skoro Józef ma swoje pole i uciekł na Cypr, żeby mieć to pole, to znaczy, że jemu się nie podobało być szczególną własnością Boga. Jemu się nie podobała ta szczególna bliskość z Bogiem. On wolał być zabezpieczony, mając swoje pole. On wolał szukać pewności jutra we własności, którą posiada. On nie był gotowy zaufać Panu Bogu. On nie był gotowy żyć codziennie w przeświadczeniu, że Pan Bóg się o mnie zatroszczy. Że Pan Bóg mi da to, co będzie potrzebne dla mnie na dzisiaj. On nie chciał żyć w taki sposób. On chciał mieć swoje pole, swoje zabezpieczenie. Chciał pokładać nadzieję w tym, co sam potrafi zrobić, co jest jego. W dniu, w którym Józef przyszedł, sprzedał pole i przyniósł pieniądze wspólnocie Kościoła, on się nawrócił. To jest dzień, w którym doświadczył spotkania z Chrystusem, z którym zechciał być teraz w bliskości. Dla niego to jest powrót do bliskości z Jezusem. Do bycia Jego szczególną własnością. Do zaufania Chrystusowi, że On się o Niego zatroszczy. Do pokładania swojej nadziei tylko w Panu Bogu. To Bóg jest moim gwarantem. Dla niego sprzedanie majątku nie jest kwestią pieniędzy. Tu nie chodzi o to, ile on przyniósł na wspólnotę Kościoła. Tu chodzi o to, że oddał życie Bogu. Że wrócił do tej pierwotnej bliskości, do jakiej został zaproszony. Wrócił do swojego powołania bycia dziedzictwem Boga. I dlatego przyniósł te pieniądze. To nie było tak, że on zechciał być ubogim. Jak doświadczył spotkania z Chrystusem, to oddał pieniądze, bo wiedział, że Bóg się o niego zatroszczy. Podobna rzecz dzieje się w drugim liście do Koryntian. Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian, do swojej wspólnoty, na temat składki jałmużny dla ubogich w Jerozolimie. Jak ktoś uważnie przeczyta Dzieje Apostolskie, to cała druga połowa dziejów mówi o tym, że Paweł jeździ po wspólnotach Kościoła i zbiera składkę. Po to, żeby zawieźć ją do Jerozolimy. No i najpierw można pomyśleć, no, że strasznie ten Paweł był łakomy na pieniądze, skoro wszystko, co robił w swojej posłudze, to było jeżdżenie po kasach. I każdą wspólnotę odwiedzał po to, żeby zebrać pieniądze. No tak by można było w pierwszej chwili pomyśleć. Ale dla Pawła ta jałmużna odgrywa nieprawdopodobną rolę. Dlatego, że wszyscy mu zaczynają mówić: Paweł, jeżeli wrócisz do Jerozolimy, zawieź tą składkę, to tam cię pojmają, ubiczują i prawdopodobnie zabiją. Nie wracaj do tej Jerozolimy, bo już nie wrócisz z niej. A Paweł mówi: misją mojego powołania jest zawieźć tą składkę ubogim w Jerozolimie. Męczeństwo z powodu składki? Jakby on umarł, odprawiając mszę świętą, no to jest godne męczeństwa. Jakby umarł, przepowiadając Słowo Boże, to jest godne męczeństwa. Ale umrzeć z powodu składki? Pomyślcie, jak byście odebrali artykuł prasowy? Nie daj Panie Boże, by się to kiedykolwiek stało, ale to tylko hipotetycznie. Proboszcz parafii w Stryszowie umarł, broniąc składki. Został zamordowany z powodu bronienia składki. To pewnie byście pomyśleli, to on taki był na te pieniądze, że nawet życie poświęcił, byleby pieniędzy nie stracić. Kto by z was pomyślał, że to jest miłość, którą on nosi w sobie do Chrystusa? Bronienie tej składki. Dla Pawła to było tak ważne. I on tłumaczy, dlaczego to jest tak ważne w tym drugim liście do Koryntian. Dlaczego on jest gotowy oddać życie, żeby zawieźć składkę do Jerozolimy. I mówi Koryntianom tak. Słuchajcie, jesteście bogaci, a jeszcze nie zebraliście składki. Wszyscy już to zrobili. Nawet Kościół w Macedonii już to zrobił, a wy tego nie zrobiliście. I co to jest ten Kościół w Macedonii? Kościół w Macedonii, czyli przede wszystkim w Filipii, to wspólnota kościoła, która została założona z emerytów i rencistów. Bida z nędzą. Nie ma żadnych pieniędzy. Biednie, ubogo. I oni już składkę zebrali. Rzecz się nie zmieniła przez 2000 lat. Emeryci i renciści składkę zbierają. Choć mają najmniej. 2000 lat i wspólnota Kościoła działa tak samo. Ale Paweł mówi, że oni już zebrali składkę, a wy nie. I tłumaczy, dlaczego oni już ją zebrali. I mówi takie słowa. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii. Jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo, i jak skrajne im ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Słyszeliście uważnie? Donosimy wam o łasce Bożej, jakiej dostąpili, dając składkę. Kto z was przeżywa moment dania na składkę jako moment łaski? Kto z was przeżywa składkę jako doświadczenie łaski od Boga? Łaska to jak się pomodlą nade mnie. Łaska to, jak mi Pan Bóg pobłogosławi. Łaska to płynie z Najświętszego Sakramentu, z Komunii Świętej. Ale kto dzisiaj przeżył łaskę dania na składkę? A oni uradowali się bardzo, że mogą na nią dać. I doświadczyli łaski. Że mogą dać na ubogim w Jerozolimie. No i oczywiście dla Koryntian to też było niezrozumiałe, bo oni tego też nie czaili. Więc Paweł im dalej tłumaczy. Skąd w nich to doświadczenie łaski? Kiedy się ma doświadczenie łaski, dając na składkę? I pisze im tak. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Jak poznasz Chrystusa w Jego ubóstwie, to moment, kiedy będziesz się dzielił, będzie dla Ciebie momentem łaski. Kiedy Paweł używa tego słowa poznać, to używa takiego bardzo specyficznego terminu greckiego, który znaczy, który po grecku brzmi ginosko. Ginosko to nie jest takie poznanie na zasadzie, że ja wiem, kto to jest. Ale to jest najbardziej intymne z możliwych poznań. Dlatego, że to samo słowo było używane na określenie stosunku seksualnego mężczyzny z kobietą. Kiedy jest powiedziane, że przy zwiastowaniu, kiedy Maryja mówi, nie znam jeszcze męża, to nie chodzi o to, że nie wie, który to Józek. Tylko znaczy tyle, że jeszcze nie współżyła z mężczyzną. I Paweł mówi, jak będziesz znał Chrystusa w Jego ubóstwie, tak intymnie i głęboko, jak mężczyzna zna kobietę w momencie współżycia, to będziesz przeżywał składkę jako łaskę. Ubóstwo nie bierze się z pragnienia ubóstwa. Ubóstwo nie bierze się z tego, że ja tak chcę żyć. Ubóstwo bierze się z doświadczenia ubogiego Chrystusa, który był bogaty, ale dla nas stał się ubogim. Był Bogiem, dla nas stał się człowiekiem. Był wszechmocnym, dla nas pozwolił się zabić. Był wszechwiedzącym, dla nas ograniczył swoją wiedzę. Stał się ubogim, żeby nas ubogacić. Masz takie poznanie Chrystusa? Znasz Go w taki sposób? Doświadczyłeś tego, że Chrystus Cię ubogacił swoim ubóstwem? I tu się zaczyna temat ubóstwa. Bo ubóstwo to nie znaczy nic nie mieć. Bo w pytaniu o ubóstwo w ogóle nie chodzi o to, ile masz, a ile nie masz. To nie chodzi o to, czy zarabiasz 5000 czy 1500. Nie chodzi o to, czy masz dom, czy go nie masz. Nie chodzi o to, czy masz dwa samochody, czy nie masz żadnego. To nie są pytania o ubóstwo. Święty Franciszek, najbardziej ubogi człowiek w Kościele, jakiego możemy znać w historii Kościoła, on zawsze podkreślał, że pytanie o ubóstwo to nie jest pytanie o to, ile masz. To jest pytanie o to, do kogo to należy. Czyje to jest? Możesz mieć miliard, jak wiesz, co z tym zrobić. Jak wiesz, że to należy do Chrystusa. I On może Cię zaprosić do tego, żeby się tym podzielić. Możesz mieć 1000 złotych. A możesz mieć złotówkę. I Chrystus zaprosił Cię do jałmużny, która polega na podaniu kubka wody. Święty Augustyn komentuje, że jałmużną nawet jest podanie kubka wody. Chrystus nikogo nie wykluczył z jałmużny, bo każdy może to zrobić. Do kogo to należy? Czyje to jest? Jak masz doświadczenie Chrystusa w Jego ubóstwie, to wiesz, że to, co masz, jest dane Ci do zarządzania. I może Cię Chrystus zaprosić, żeby się tym podzielić. Żeby nie być obojętnym w ogóle. Ale to nie chodzi tylko o pieniądze. To może chodzić o zdanie. Masz swoje zdanie. Dobrze, że je masz. Ale jesteś gotowy z niego zrezygnować, żeby drugiego nie skompromitować? Żeby nie doprowadzić do kłótni? Jesteś gotowy zrezygnować ze swojego zdania? Możesz mieć nawet rację. To na 1000 płaszczyzn można rozkładać. Pamiętam takie doświadczenie w seminarium. Było takie sympozjum naukowe, na którym po każdym referacie prowadziłem, delikatnie mówiąc, debatę z prelegentem. Po każdym referacie miałem jakieś ale i dyskutowałem. Byłem wtedy klerykiem. Po którymś tam kolejnym referacie była przerwa i mój rektor, dzisiaj biskup Grzegorz Ryś, przechodził przez środek auli, ja siedziałem tak z boku, żeby być blisko wyjścia po mikrofon, żeby można było pokłócić się z wykładowcą. I on podszedł do mnie, położył mi rękę na ramieniu i powiedział do mnie: wiesz co, Porosło? Nie musisz się zawsze pierwszy odzywać. I poszedł dalej. No mnie oczywiście zbiło z tropu. Dalsza część sympozjum już była nudna, bo już nie wypadało mi się odzywać. Bo głupio by wyszło. No i on mnie potem spotkał na korytarzu. Któregoś następnego dnia podszedł do mnie i powiedział mi: wiesz co, wiesz dlaczego ci to powiedziałem? Bo kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu był taki rektor i taki kleryk, do którego ten rektor podszedł i powiedział mu: wiesz co, Ryś, nie musisz się zawsze pierwszy odzywać. Potrafisz zrezygnować ze swojego zdania, ze swojej racji, ze swojej mądrości i podzielić się nią? To jest pytanie o ubóstwo. A jak się podzielisz, to Bóg będzie błogosławił. Bóg się o ciebie zatroszczy. Jak masz doświadczenie Chrystusa w Jego ubóstwie, to wiesz, że On się o ciebie zatroszczy. To nie musisz się bać. To nie musisz panicznie się bać o następny miesiąc. O to, jak go zamknąć, jak go skończyć. Zaufaj Mu. On się o ciebie zatroszczy. Mam takich przyjaciół. 12 dzieci. Kiedyś z nimi rozmawiałem tak szczerze i pytam ich: ale powiedzcie mi tak z ręką na sercu, czy zawsze wam starczało na każdy miesiąc? A oni mi mówią: wiesz co, może kilka razy nam się zdarzyło, że mieliśmy na zamknięcie miesiąca. Nigdy nam nie starczało. Nigdy nie byliśmy w stanie tyle zarobić, żeby mieć na utrzymanie rodziny. I nigdy nam nie zabrakło. Bóg zawsze się o nas zatroszczył. Zawsze. Zawsze nam dał tyle, co potrzeba. Sam tego doświadczyłem. Od 7 lat organizuję takie rekolekcje liturgiczne Misterium Fascinans. Takie dość wyjątkowe wydarzenie na skali mapy Polski. Jedyne rekolekcje, które polegają na celebrowaniu cały czas liturgii i mówieniu o niej. I co roku od pierwszej edycji brakowało pieniędzy. Pierwszego roku zabrakło 1000 zł. Kiedy pierwszy raz organizowałem, no to się przejmowałem tym. Niby nie jakieś wielkie pieniądze, no 1000 zł, no ale zawsze. No i poszedłem do właśnie księdza biskupa Grzegorza Rysia, wtedy mojego rektora, tak mu się zwierzyć tym problemem. Powiedziałem mu, że brakuje 1000 zł. On wstał, podszedł do biurka, wyciągnął 1000 zł, powiedział: masz. Tak się skończył problem finansowy pierwszego roku. W drugim roku znów brakło 1000 zł. No więc nie wypadało pójść do biskupa Rysia, bo to by było trochę głupio, nie? Więc mówię: Panie Boże, trzeba to inaczej rozwiązać. Zadzwoniły do mnie dwie osoby. Jedna pani z Bielska, jedna pani z Katowic. Nie mam pojęcia, skąd miały mój numer telefonu. Nigdy później nie mieliśmy kontaktu. Jednego dnia zadzwoniły i każda z nich zapytała, czy nie byłbym zainteresowany przyjęciem darowizny 500 zł na rekolekcję. Płaciły na konto. Tyle o nich wiedziałem. Rekolekcje się odbyły. I każdy kolejny rok tak działał. Piąta edycja. Na koniec rekolekcji zostało 1500 zł. Poszedłem do kaplicy i mówię, Panie Boże, widzę, że w tym roku jakoś inaczej to rozgrywamy. Dałeś mi zadatek na następną. Nie tyle brakuje, co mam jeszcze na przyszłą edycję. Po tej modlitwie zszedłem z kaplicy na obiad. Na obiedzie mieliśmy tak, że były listy. Każdy miał przy swoim miejscu. Patrzę, jest list do mnie, otwieram ten list. Przyszła korekta za bilety lotnicze dla profesorów zagranicznych na kwotę 1500 zł. Trzeba było oddać. Zostałem na zero. Pan Bóg się o mnie zatroszczył, bo wiedział, że jeden z profesorów zagranicznych bez mojej wiedzy zmieni sobie trasę lotu i poleci w inne miejsce, niż miał pierwotnie kupiony bilet. Na nasz koszt 1500 zł. Pan Bóg to wiedział, więc się o mnie zatroszczył i zostawił mi 1500 zł, żebym miał na bilet, który przyjdzie za kilka dni. To były takie kwoty. W tym roku 7 edycja, no i brakło 10 tysięcy. Dlatego, że przez ostatnie lata dostawałem stypendium naukowe na uczelni za swoje osiągnięcia naukowe, że mogłem mieć swoje projekty naukowe. Więc dostawałem stypendium od Ministerstwa Edukacji i to była kwota 10 tysięcy złotych, które mogłem wydawać na sympozja i tego typu wydarzenia. Zostałem księdzem, zostałem wyświęcony, przestałem być studentem, stypendium się skończyło. No więc na starcie brakuje nam 10 tysięcy. To już niemałe pieniądze. Poszedłem do Pana Boga, uklęknąłem w kaplicy i mówię, Panie Boże, chcę rekolekcję, nie brakuje 10 tysięcy, to sprawa jest prosta. Jak chcesz, to mi nie daj. Chcesz rekolekcję, to potrzebuje 10 tysięcy, bo bez nich nie zrobimy. To jest Twoja rzecz, Twoje dzieło. Jak nie będziesz ich chciał, to mi ich nie dasz. I tyle odwołujemy i koniec. Minęły 2 tygodnie, dostaję telefon z biura, gdzie organizujemy te rekolekcje i mówią mi, wiesz co, Krzysiek? Płynęła darowizna 13 tysięcy złotych. Rekolekcje się odbyły. Szykujemy 8. edycję. Brakuje na starcie 10 tysięcy. Ale jestem spokojny, bo On się zatroszczy. On się zatroszczy. Tylko jest jeden warunek. Ja muszę dać coś od siebie. On musi wiedzieć, że moje pieniądze nie są moje. Że moje pieniądze są moich parafian. On musi wiedzieć, że jak przyjdzie mój parafianin do mnie i zapyta o pieniądze, to ja mu je dam. On musi wiedzieć, że ja co miesiąc żyję 10%, a skoro jestem księdzem i nie mam rodziny, to 20%. Jak raz zapomniałem wpłacić we właściwym terminie 20% na jałmużnę, to na następny dzień tak Pan Bóg porobił, że musiałem oddać dużo więcej. Bo się z nim umówiłem, że w miesiąc zaczynam od jałmużny. Jak pojechałem do Ziemi Świętej w tym roku i wszedłem do grobu Bożego, mieliśmy wcześniej taką adorację i na tej adoracji powiedziałem takie słowa: Panie Boże, spraw, żebym do grobu Bożego wszedł ubogi. Żeby to było do groty narodzenia, nie do grobu Bożego, tylko do groty narodzenia w Betlejem. Żebym wszedł tam ubogi. Do tego dnia z powodu różnych problemów na łączach technicznych straciłem 600 zł na swoim telefonie komórkowym. Musiałem zapłacić taki rachunek, bo operator zwariował. Ale przecież o to się modliłem. I Pan mi pokazał, jaki mam problem z pieniędzmi. Bo jak straciłem te 600 zł, to tego dnia już się w ogóle nie liczyło, że byłem w Betlejem, tylko panikowałem, bo straciłem 600 zł. I cały pokój serca straciłem. Okazało się, że 600 zł na telefonie jest dla mnie dużo więcej warte, niż wejście do groty narodzenia i bycie w Betlejem. I Pan mi pokazał, co ty mi będziesz gadał o ubóstwie, ty jeszcze nic na ten temat nie wiesz. No ale przecież o to się modliłem. Żebym wszedł tam ubogi. Jak poznasz Chrystusa w Jego ubóstwie, to ci się sam portfel otworzy. Tak to działa. I Bóg się zajmie Tobą, zaopiekuje, bo On nie jest obojętny na nas. Doświadczysz tego. A jak On nie jest obojętny, to wtedy Ty też wyzwolisz się ze swojej obojętności. wobec cierpienia i ubóstwa innych. Będziesz doświadczał jałmużni jako łaski, nie jako przymusu.